Witamy serdecznie po godzinie 23 w audycji Cisza w Eterze. Przed mikrofonem Iwona Kosior, a moim dzisiejszym gościem jest pani Edyta Borowicz-Czuchryta, nauczycielka z pasją, nauczycielka, która nie boi się wyzwań, nie boi się nowych technologii i przede wszystkim pracuje z powołaniem. Nauczanie to jest jej pasja. Mam nadzieję, że nikt nie ma wątpliwości po pierwszej godzinie naszej rozmowy. A jeżeli ktoś dopiero teraz dołączył, to myślę, że nabierze tego przekonania po tym, co jeszcze przed nami, po tych tematach. A dzisiaj rozmawiamy na temat tego, zadajemy sobie ważne pytanie. Czy obecny system edukacji w Polsce sprzyja uczniom, czy jednak zagraża rozwojowi, zagraża potencjałowi ucznia? Zanim odpowiemy sobie na to pytanie, bo jeszcze jasna odpowiedź nie padła na ten temat, to jeszcze jedna kwestia. Poza anteną rozmawiałyśmy jeszcze o kwestii pandemii koronawirusa i tego, jak dużą zmianę mentalną ta sytuacja wywołała dla nas. I tutaj też padły z pani strony bardzo ważne słowa na temat wsparcia i tego, że jest to czas, który pokazał nam, że raz, musimy się zmierzyć z tym, co było nieuniknione, ale odwlekane w czasie, a dwa, mamy takie możliwości w dzisiejszych czasach, w tym w zasadzie już trzecim dziesięcioleciu XXI wieku. I chyba wydaje mi się, że bardzo dobrze pani tego doświadczyła, bardzo dobitnie, szkoląc tak dużo nauczycieli w tych kompetencjach cyfrowych. Nauczycieli, którzy autentycznie bali się nauczania zdalnego.
Tak, musimy sobie uświadomić jedną bardzo ważną rzecz. Proszę Państwa, jesteśmy w stanie pandemii i jest to bardzo poważna sytuacja. Bardzo wiele osób wokół nas odeszło z powodu koronawirusa. Nasi uczniowie są tacy, którzy potracili kogoś z rodziców, z bliskiej rodziny i to są też problemy, z którymi musimy się mierzyć. Ale musimy sobie uświadomić jedną rzecz, że gdyby to się wydarzyło jeszcze jakiś czas temu, 10-15 lat temu, nie mielibyśmy takiej możliwości. Doceńmy to, że nieważne, czy to kuleje, na jakim to jest poziomie, ale mieliśmy możliwość online edukacji, zorganizowania tego systemu i przeniesienia go do sieci w sposób zdalny. Nawet jeżeli w trakcie musieliśmy się uczyć wielu rzeczy, tak, jak tu Iwonka wspomniała, współpracowałam z bardzo wieloma szkołami, prowadząc szkolenia z różnymi nauczycielami, ale to uświadamiam, że coś takiego, jak nie to, to coś innego by się wydarzyło, co musiało nas sprowokować, żebyśmy się rozwinęli technologicznie, nadążając za naszymi uczniami. To jest dla mnie to jest coś niesamowitego, ponieważ proszę Państwa, ta sytuacja wymusiła na nas to, co było odwlekane w czasoprzestrzeni. Wszyscy wiemy rozwój kompetencje kluczowe, o których się tyle mówi, ale nigdy nie ma na to czasu. Zawsze odwlekamy to w czasoprzestrzeni. O, ja też tak się nauczę, ja też będę z tego korzystała i nagle przychodzi czas, kiedy jesteśmy postawieni w sytuacji, że musimy rozwinąć te nasze kompetencje kluczowe, cyfrowe kompetencje, żeby ta online edukacja była podtrzymana. Ale doceńmy to, że mamy taką możliwość. I w tej rozmowie naszej doszłyśmy też do takiej konkluzji, że mamy bardzo duże wsparcie, tylko trzeba chcieć korzystać z tego wsparcia. Powstają świetne materiały, zarówno dla nauczycieli, jak i dla rodziców. I teraz tylko kwestia, na ile my chcemy z tego korzystać. nauczycielka roku, jedna z nauczycielek roku napisała świetną książkę, dedykując ją zarówno nauczycielom, jak i rodzicom, jak nie zgubić dziecka w sieci. Ja uważam, że takie rzeczy są dla nas stworzone, są dla nas wsparciem i powinniśmy korzystać z takich rzeczy. One są ogólnodostępne, tak jak projekty, o których wspominałam, w które możemy się angażować. To są rzeczy tworzone przez nas, dla nas. I korzystajmy z tego i miejmy świadomość tego wsparcia, jakie jest dookoła nas, bo my, nauczyciele, też musimy się wspierać i może zacząć w końcu współpracować, żeby z tego wszystkiego wyszło coś dobrego.
Trochę przyznam szczerze, że smuci mnie fakt na myśl o tym, że nie każdy nauczyciel ma takie podejście. I niestety, ja tak jak spotykamy się, każdy uczeń, każdy, kto kiedyś był uczniem, każdy, kto teraz jest uczniem, spotyka z jednej strony nauczycieli, których zapamiętuje się na całe życie, którzy inspirują, których wspomina się po latach, którzy na przykład prowokują do tego, żeby szukać w sobie pasji i na przykład dzięki którym możemy zawdzięczać to, kim teraz jesteśmy. To są bardzo może na wyrost słowa, ale niekoniecznie. Myślę, że wiele osób ma takie doświadczenie. Nauczyciela, który był jednocześnie autorytetem i inspiracją, ale po drugiej stronie no, mamy też całą rzeszę nauczycieli, którzy gorzej radzą sobie w całym systemie edukacji, którzy z wielu powodów nie potrafią tą pasją zarazić uczniów, nie potrafią wiedzy przekazać tak, żeby uczeń jak najlepiej z tego skorzystał. Oczywiście zostawiam tutaj kwestię tego, że jakby do tanga trzeba dwojga, więc trzeba zarówno zaangażowania nauczyciela, jak i ucznia, ale jednak nie oszukujmy się, są nauczyciele, którzy no po prostu to jest ich sposób na to, żeby jakoś przetrzymać ten czas. Już nie wchodząc tutaj w jakieś przykłady, tutaj jest wiele czynników, które ma na to wpływ. No ale mówiąc krótko, są także nauczyciele, którzy nie mają tej pasji, nie mają tego powołania i nawet zaryzykowałabym określenie, że mogą zaszkodzić młodym ludziom. I tutaj dotykamy już właśnie tej kwestii, która wydaje mi się, że jest sednem naszej rozmowy, albo przynajmniej założyłam sobie, że będzie sednem naszej rozmowy. Szkoła to jest bardzo delikatna struktura opierająca się o bardzo delikatnych ludzi, czyli dzieci i młodzież, którzy są na progu odkrywania siebie, decydowania tego, jacy będą w przyszłości i decydowania tego, czy będą miały odwagę przejąć kontrolę nad własnym życiem. I czy ktoś im pokaże, w jaki sposób to zrobić, jak wydobyć z siebie to, co najlepsze, jak najlepiej się kształtować. Co robić, żeby system edukacji, chociaż może nie system edukacji, ale no dobrze, to użyjmy tego sformułowania. Co robić, żeby system edukacji nie zabijał potencjału uczniów?
Jeżeli ja ograniczę się do pracy z podręcznikiem, z zeszytem i z tablicą i będę przychodziła od do na 45 minut do sali lekcyjnej, żeby przetrwać. Uczniowie będą to czuli, że ja mam potrzebę przetrwania, prawda? I oni też będą próbowali przetrwać. I nie zaiskrzy nic, to będzie najbardziej przykre doświadczenie zarówno dla nauczyciela, jak i dla ucznia. Bo uczniowie są materią żywą, która obserwuje, widzi, patrzy, czuje i wchodzi w interakcję. Jeżeli my dajemy im negatywne bodźce, oni będą negatywnie reagowali na to. Natomiast jeżeli ja, powtórzę to jeszcze raz w dniu dzisiejszym, budzę się i moim wyzwaniem jest, co zrobić, żeby być kimś inspirującym dla ucznia, ja nie muszę ograniczać się do podręcznika. Podręcznik jest dla mnie wsparciem, daje pewne praktyczne ćwiczenia, ale to ja decyduję o tym, w jaki sposób realizuję podstawę programową. Przykład, jeżeli ja wiem to z doświadczenia, proszę mi uwierzyć. Iwonka żyła w czasie, gdzie nie mieliśmy takich możliwości technologicznych. Ja przepraszam, Iwonko, że kazałam wam siedzieć nad tymi czasownikami nieregularnymi i uczyć się ich, ale to było niezbędne. I w pewnym momencie zauważyłam, że uczniowie nie dają rady, nie potrafią. Kolejne pokolenia przychodzą i nie potrafią przyswoić tych kolejnych list, słówek, czasowników nieregularnych z kartki. Mają problem. To było tak widoczne, że człowiek zaczął poszukiwać, w jaki sposób im ułatwić. Jest, proszę państwa, świetne narzędzie, Instalink, platforma Instalink darmowa. I to są rzeczy bardzo ważne. Ja wiem, szkoła boryka się, dzisiejsza szkoła boryka się z ekonomią. Niektóre szkoły w ogóle nie mają funduszy, żeby w cokolwiek inwestować, ale jest mnóstwo narzędzi, które my możemy po prostu wykorzystywać nieodpłatnie. I przykładowo taka platforma Instalink bardzo ułatwia funkcjonowanie, bardzo ułatwia przyswajanie słówek. Są to najnowsze technologie i powiem szczerze, tak, ja widzę różnice. Uczniowie o wiele szybciej, jeżeli to jest jeszcze sposób systematyczny, o wiele szybciej przyswajają słówka i w ogóle je przyswajają. I to są, wspomniałam tu o Instalingu, ale jest mnóstwo innych ciekawych narzędzi, które bardzo ułatwiają funkcjonowanie i dla ucznia są interesujące. To są najnowsze technologie, a dla naszych uczniów to są rzeczy bardzo ważne. Ponadto korzystam ze społeczności wokół Flipgrida. Flipgrid to jest taka społeczność ludzi z całego świata. To są niesamowite rzeczy, jakie tam się dzieją. Proszę państwa, mogę zabrać uczniów dzięki platformie Flipgrid. W tym roku miałam przyjemność zostać ambasadorem Flipgrida za te wszystkie spotkania, które udało mi się zorganizować. I na przykład zabieram uczniów, żeby wspólnie z nimi zwiedzić park dinozaurów w Indiach. Super fantastyczna przygoda. Wszystko w języku angielskim. Żywy kontakt z językiem angielskim. A zacznijmy od tego, że język angielskiego musimy uczyć tego żywego do komunikacji, a nie tego z podręcznika, bo później uczeń realizuje podręcznik i nie potrafi się skontaktować, nie rozumie, co się do niego mówi po angielsku. Dlatego ja wykorzystuję takie okazje. Realizowaliśmy projekt e-twinning, proszę państwa. Pytała się Iwonko, kiedy to realizować? Moje magiczne stwierdzenie na takie pytanie to jest w tak zwanym międzyczasie. I proszę państwa, proszę mi uwierzyć, że takie rzeczy, które będą uczniów inspirować, zaciekawiać, wciągać, na takie rzeczy uczniowie zawsze znajdą czas z wielką przyjemnością. I jeżeli realizujemy projekt e-twinning współpracy międzynarodowej, spotykamy się z uczniami, czy to jest online, czy to jest godzina 17 czy 18, uczniowie znajdują czas. Wspólnie z uczniami mieliśmy możliwość w ramach jednego z takich projektów zwiedzenia Międzynarodowej Stacji Kosmicznej NASA w Huntsville w Stanach Zjednoczonych. Takie rzeczy są niesamowite, one inspirują i pozwalają otwierać to okno na świat nawet z takiej wiejskiej szkoły w Szczekarkowie i pokazywać ten świat i kontaktować się z tymi ludźmi, bo proszę państwa, za każdym projektem, za każdym spotkaniem stoi drugi żywy człowiek. Wspomniałeś też o bardzo ważnym problemie, z jakim się borykamy, że są nauczyciele, którzy wycofują się, którzy pracują od do, którzy są zmęczeni. Borykamy się z bardzo dużym problemem wypalenia zawodowego, bo ciągle się wymaga czegoś więcej. Nauczyciel ciągle musi się doszkalać, zdobywać kolejne stopnie awansu, wykazywać się. I dopada nas taki moment, że po prostu tak jak uczniowie wycofujemy się i pracujemy od do, bo musimy pracować, prawda? Ale proszę państwa, naprawdę korzystajmy z takiego silnego wsparcia, jakie mamy dookoła. Jest mnóstwo warsztatów, mnóstwo spotkań, gdzie rozmawiamy, gdzie pokazujemy, w jaki sposób podnieść się, odbić, żeby nam się chciało chcieć, z jakich rzeczy możemy korzystać, żeby żeby w tym wszystkim nie zgubić tego ucznia, żeby to uczeń był najważniejszy, bo w tej edukacji nie byłoby nas nauczycieli, gdyby nie uczniowie. I musimy na nowo każdego dnia budzić się dla tych naszych uczniów, proszę Państwa. Spotkajmy się czasami na tym polu Minecrafta, żeby porozmawiać z nimi, żeby poznać ich, żeby budować te relacje. Bo w tej całej edukacji, która jest bardzo przeładowana, w edukacji, w której tak, szkoła, jeżeli jest szkoła od do sfokusowana na nauczaniu, będziemy zabijać twórczość i kreatywność ucznia. A my nie możemy na to pozwolić, bo to są te najlepsze momenty dziecka, w których może odkrywać swoje zainteresowania, swoje pasje. Najbardziej przykry jest widok, kiedy uczeń, uczennica ósmej klasy wychodzi ze szkoły i nie potrafi powiedzieć, bo są takie sytuacje i bardzo przykro mi, że do takich sytuacji dochodzi w rozmowach. Uczeń ósmej klasy opuszcza szkołę i nie potrafi odpowiedzieć na proste pytanie. Jakie masz zainteresowania? Bo całe życie spędził, bo ciągle coś się od niego wymagało, spędził nad podręcznikiem, nad książką, bo rodzice kazali się uczyć, szkoła kazała uczyć się, edukacja jest najważniejsza i to był taki pęd, że uczennica czy uczeń nie wiedzą, czym się interesują. Ona może mieć i średnią, i 5,4, i 5,5, ale ona jest zagubiona, bo nie wie, jaki kierunek w szkole średniej wybrać. Czy ją interesują przedmioty humanistyczne, czy ją interesują przedmioty matematyczno-fizyczne? Nie wie. Nie wie, kim chciałaby być. Nie wie, jakie przestrzenie chciałaby odkrywać.
I tutaj wydaje mi się, że dotykamy kolejnej bardzo ważnej kwestii. Jeszcze tak jeden komentarz, który przyszedł mi do głowy odnośnie nauczycieli i tego, o czym pani mówiła i skąd może się brać wypalenie, wycofanie. Zapominamy też chyba, że to jest naprawdę bardzo duża odpowiedzialność. To jest odpowiedzialność za kształtowanie młodego człowieka, młodych ludzi, nowych pokoleń. I myślę, że może też się pojawiać ten lęk przed tym, żeby tego czasu nie zmarnować, bo z jednej strony tak, mamy odpowiedzialność za uczniów, za to, kim oni będą, a z drugiej strony jest ta podstawa programowa, muszę to zrealizować, a co jeśli będzie to na egzaminie ósmoklasisty, a ja to za mało omówiłem ze swoimi uczniami, a co jeśli na maturze na przykład będzie coś, na co nie poświęciłem czasu w trakcie lekcji. Myślę, że to też jest stres wpisany bardzo mocno w ten zawód. I tutaj dążę do bardzo ważnej kwestii, a mianowicie tego, że trzeba pamiętać, że po pierwsze, szkoła to nie jest tylko miejsce do zdobywania wiedzy, ale miejsce kształtowania charakteru, ponieważ druga rzecz, szkoła to jest miejsce, w którym młody człowiek spędza 1/3 swojego czasu. To jest bardzo dużo.
Tak, to jest bardzo dużo. I my musimy, my nauczyciele, edukacja, cała góra, wspominaliśmy od czego zacząć, musimy zacząć podejmować dyskusję nad bardzo ważnymi kwestiami. Pierwsza kwestia, czy my uczymy pod zdawanie egzaminów, czy my uczymy, budujemy relacje, uczymy, rozwijamy kompetencje, bo to się teraz strasznie mija. Nauczanie treści, wszystkich dat, szczegółów, rzeczy z biologii, z chemii, szczegółów, których bardzo często w późniejszym życiu nawet nie pamiętamy, a musimy wyuczyć się, żeby zaliczyć sprawdzian, kartkówkę, zdać egzamin ósmoklasisty, przygotować się do matury, w międzyczasie jeszcze mnóstwo testów i kartkówek. I nie ma czasu na tak bardzo ważne rzeczy, jak rozwijanie naszych kompetencji, szukanie zainteresowań, jak zadanie dziecku, uczniowi pytania, jaka jest twoja supermoc? W czym jesteś świetny? zorganizowania lekcji, spotkania z uczniami, w których będą mogli się wykazywać tymi swoimi supermocami, zarażać innych, pomagać innym odkrywać supermoce, inspirować do działania, do współpracy, do robienia czegoś więcej, do odkrywania siebie, do budowania relacji, bo uczeń wychodzi ze szkoły i nie potrafi wchodzić w relacje z innymi ludźmi, bo musi fokusować się na zdobywaniu wiedzy. Jest segregowany, czy on umie na piątkę, czy on umie na czwórkę. Musimy bardzo... Pierwsza kwestia, mówiliśmy, że musimy skupić się, czy uczymy pod system testowania, zdobywania wiedzy, czy budujemy relacje i rozwijamy kompetencje. Druga sprawa, czy my uczymy dla ocen, czy dla budowania relacji i rozwijania kompetencji. Nikt nie wyklucza, że w międzyczasie nie można zdobywać wiedzy, ale oceny bardzo często też są krzywdzące. Wiesz o tym, bo oceny nie odzwierciedlają naszego zaangażowania. To, ile dziecko wkłada czasu, przeznacza czasu na naukę. Ocena to ocena, a bardzo często krzywdząca. I ja bardzo strasznie cierpię, kiedy nauczyciele tak ogromną wagę przywiązują do ocen. Bo musimy pamiętać, że pracujemy z różnymi uczniami. W szkołach masowych mamy uczniów bardzo zdolnych, wybitnych, którzy będą walczyli, zdobywali super, ekstra, fantastyczne oceny. I mamy uczniów mniej zdolnych, którzy będą wkładali tyle pracy, a nigdy nie osiągną piątki, czwórki, bo są bardzo pracowici, ale mniej zdolni.
I właśnie w sytuacji, kiedy to jest jedyne kryterium jakiejkolwiek próby podsumowania tego, jak uczeń funkcjonuje, to tutaj pojawia się problem. Bo sam nie da się ustalić tak ograniczonego systemu oceny pracy uczniów w sytuacji, kiedy nauczyciele, szkoła, system edukacji ma do czynienia z tak dużą liczbą jednostek, indywidualnych jednostek, które każda funkcjonuje na inny sposób. Mózg każdego z nas rozwija się w indywidualnym kierunku i plus do tego wsparcie ze strony środowiska. To, czy dziecko ma w ogóle głowę do tego, żeby się uczyć i żeby przyswajać i czy myśli o sobie dobrze, czy zostało nauczone na przykład przez rodziców, przez najbliższych tego, żeby myśleć o sobie dobrze, pomimo tego, że nie zawsze na świadectwie są piątki. To są, czuję, że dotykamy tutaj jeszcze kolejnych ważnych, bardzo kluczowych kwestii i myślę, że rozwiniemy to za chwilę w pytaniach, które zostawiłam sobie na ostatnią część naszej rozmowy, ale o tym porozmawiamy za chwilę.